Strefa historii.
Marzena Bakowska, dobry wieczór. Strefa historii, jak zwykle, o tematach, które są aktualne. Spotykamy się przy okazji książki, która niedawno wyszła wydaniem Muzeum Gdańska, Nowy Port. Jest to trzecia część historii gdańskich dzielnic po Starym Przedmieściu i Chełmie. W studiu gościmy osoby, które współuczestniczyły w wydaniu tej książki, autorów artykułów i redaktorów. Zacznę może od pani, która jest jednym z autorów jednego z 16 artykułów, dr Magdalena Stręka.
Dobry wieczór państwu.
Kolejnym współautorem jest Klaudiusz Grabowski.
Witam państwa.
Współautor, ale jednocześnie redaktor, dr Leszek Molendowski.
Dobry wieczór państwu.
I redaktor całego wydawnictwa, a także czuwający nad całą serią książek dotyczących dzielnic Gdańska, dr Janusz Darkacz.
Dobry wieczór.
Nowy Port to taka dzielnica, która w Gdańsku przez wiele, wiele lat nie cieszyła się dobrą sławą, ale państwo także dzięki tej publikacji próbują odczarować to miejsce i pokazać, jakie ono ma tradycje. Ale może zacznę od doktora Janusza Dargacza. Kiedy w ogóle można mówić o powstaniu tej dzielnicy? Kiedy tam się ludzie zaczęli osiedlać?
Nowy Port jest w gruncie rzeczy bardzo młodą dzielnicą. Kiedy zaczęli się osiedlać ludzie, już w średniowieczu powstały tam jakieś pierwsze zabudowania. Tak naprawdę Nowy Port jako jednostka osadnicza zaczął się kształtować po pierwszym rozbiorze Polski, czyli od roku 1772. I powstanie Nowego Portu było elementem takiej wojny ekonomicznej, jaką toczył Fryderyk II, król pruski, z Gdańskiem. Bo przypomnijmy, że po pierwszym rozbiorze Polski dawne Prusy Królewskie, czyli Pomorze Gdańskie, znalazły się w granicach państwa pruskiego, z wyjątkiem Gdańska. Gdańsk w dalszym ciągu utrzymał swoją niezależność i swoje związki z Rzeczą Pospolitą. Natomiast Fryderyk II, król pruski, usilnie dążył do włączenia Gdańska w granice swojego państwa i próbował zmusić Gdańsk do uległości, można powiedzieć, stosując różne szykany ekonomiczne, różne utrudnienia w handlu. I elementem właśnie tej wojny ekonomicznej Fryderyka II z Gdańskiem było założenie nowej osady portowej w Nowym Porcie.
Skąd w ogóle nazwa Nowy Port?
Nowy Port to jest polski odpowiednik niemieckiej nazwy Neufahrwasser. Neufahrwasser w dosłownym tłumaczeniu oznacza nowy tor wodny. Ten nowy tor wodny zaczął się kształtować już w epoce nowożytnej między stałym lądem a piaszczystą łachą nazywaną Westerplatte. Wówczas właśnie powstał tam tor wodny, który z czasem był coraz częściej wykorzystywany jako główne wejście do portu gdańskiego. Stare ujście Wisły zostało ostatecznie w około 1840 roku zamknięte groblą i w tym czasie już właśnie ten nowy tor wodny stanowi główne wejście do gdańskiego portu. I od nazwy Neufahrwasser powstała nazwa całej tej nowej dzielnicy, po niemiecku Nowy Port to Neufahrwasser.
No i oficjalnie ta dzielnica, dokładnie tak jak znalazłam w państwa książce, została włączona do gminy miejskiej 17 marca 1814 roku. Ta dzielnica, kiedy my na nią patrzymy obecnie, wydaje nam się, że jest pełna takich dawnych budynków, czasami zaniedbanych. Doktor Magdalena Stręga, pani artykuł traktuje o tym, że Nowy Port zaczął się rozbudowywać, zaczął nabierać kształtów takich, które do dzisiaj możemy jeszcze ślady zobaczyć w XIX wieku właśnie.
Tak, na podstawie dziejów architektonicznych tej dzielnicy można prześledzić to, w jak dynamiczny sposób ona się rozwijała, no bo właściwie na początku XIX wieku mamy do czynienia z właściwie paroma domostwami. Tych mieszkańców było na początku bardzo niewiele. Tak, ta liczba sukcesywnie rosła, o czym świadczą chociażby kościoły, które powstały gdzieś tak mniej więcej w okolicy połowy wieku.
Natomiast czyli była taka po prostu potrzeba. Im więcej ludzi, im więcej osób, które chcą chodzić do kościoła, no to po prostu trzeba takie punkty utworzyć.
Dokładnie tak. No na początku zarówno katolicy, jak i ewangelicy byli zmuszeni, żeby korzystać z tej zewnętrznej infrastruktury. Nie było dedykowanego im kościoła i to udało się ewangelikom w latach 40., kiedy powstał kościół, który niestety do dzisiaj nie istnieje. I co ciekawe, jakby nie został zniszczony wskutek działań wojennych, tylko po prostu został zastąpionym nowym, większym kościołem, który powstał na początku XX wieku. Natomiast ten pierwszy miał bardzo ciekawą formę. On też był dziełem architekta berlińskiego Ferdynanda Buse, który zaprojektował inne obiekty w Gdańsku, dosyć ciekawe, a w ogóle wydaje mi się w społecznej świadomości nie funkcjonuje. A zaprojektował także fabrykę karabinów na przykład, albo sąd kryminalny na Nowych Ogrodach, co raczej jest dosyć nieznane. Bardzo ciekawy to był obiekt na pewno. Niestety nie zachowały się...
On był drewniany.
On był drewniany, taki dosyć kameralny, o takiej prostej bryle z wieżyczką, dosyć eleganckiej. Natomiast wewnątrz zdaje się, że był zupełnie inny, bardzo bogato dekorowany. Zachowały się jedynie opisy, że były tam bogato rzeźbione empory, był bogato polichromowany, były złocenia. I to wyposażenie było na pewno warte uwagi. I co ciekawe, była tam szczelnica zaprojektowana przez samego Schinkla. Niestety nie wiadomo, co się z nią stało. Natomiast szczęśliwie zachował się do dzisiaj kościół świętej Jadwigi, zbudowany z kolei dla katolików.
I co dla mnie było ciekawe, że jest to pierwszy po reformacji kościół wybudowany w Gdańsku.
Pierwszy od czasów Kaplicy Królewskiej, tak. I on ma bardzo ciekawą formę, ponieważ jak mu się przypatrzymy, to widzimy pewne cechy gotyckie, prawda? Mamy ostrołukowe okna, natomiast ta jego bryła, taka dosyć ciężka, z tą masywną wieżą, no zdaje się być takim zaprzeczeniem gotyku. I pytanie, co zaważyło na tym, że takie, a nie inne formy zostały wybrane? Okazuje się, że determinujące dla bardzo wielu budynków tego czasu w Nowym Porcie były regulacje władz wojskowych. Po prostu jeżeli coś powstawało w sąsiedztwie fortyfikacji, to było regulowane przez władze wojskowe, zarówno pod kątem konstrukcji, wysokości i tak dalej. Więc ten kościół jest dosyć specyficzny, ale dla mnie szczególnie warty uwagi jest ten hełm wieży. Dlaczego on ma formy neobarokowe, skoro zasadniczo mówimy o budowli neogotyckiej? I tutaj najprawdopodobniej był to celowy zabieg ideowy i tą inspiracją mógł być kościół świętego Jakuba w Oliwie. Jak się przypatrzymy tej wieży, to rzeczywiście ona posiada bardzo podobne formy, co miałoby uzasadnienie o tyle, że ci katolicy z Nowego Portu, zanim doczekali się swojego kościoła, korzystali z kościoła świętego Jakuba w Oliwie.
To dosyć daleka droga, ale z drugiej strony, tak jak pani mówi, jeżeli ktoś chodził tam, załóżmy co tydzień, to nasiąknął tą architekturą kościoła świętego Jakuba i być może później taką podobną chcieli mieć nowoportczanie, jeżeli dobrze mówię o mieszkańcach Nowego Portu, u siebie.
Dokładnie. Znaczy, moim zdaniem była to pewnego rodzaju kontynuacja tej tradycji, którą oni znali. Chcieli zaznaczyć, że w tym miejscu są u siebie, ale kontynuują to, z czym mieli do czynienia w Oliwie.
Jakie inne budynki z tego XIX wieku jeszcze przetrwały do dzisiaj w Nowym Porcie?
To może podam jeden przykład optymistyczny i jeden przykład pesymistyczny.
Proszę bardzo.
Jeżeli chodzi o architekturę mieszkalną, to na pewno warto wspomnieć o tak zwanym dworze Fischera przy ulicy Starowiślnej. Dwór klasycystyczny z początku XIX wieku, o dosyć reprezentacyjnej formie, na nietypowym rzucie litery L, który niestety jest w dosyć agonalnym stanie obecnie. Nie ma chyba pomysłu na zagospodarowanie tego obiektu, nie znalazł się inwestor, no a jest to jednak takie ważne świadectwo tej dawnej świetności Nowego Portu. Zobaczymy. Jest to obiekt...
Czy ktoś wpadnie na pomysł, co z nim zrobić?
Dokładnie. No jest on obecnie zabezpieczony, ale no, stan techniczny jest fatalny, a szkoda. Jest to też obiekt, który jest wpisany do rejestru zabytków. No i dla równowagi podam ten pozytywny przykład, który bezpośrednio związany z funkcją Nowego Portu, czyli latarnia morska, też o bardzo ciekawej formie, inspirowanej zapewne latarnią morską w Cleveland. I warta uwagi też jest kula czasu, która została odtworzona, jedna z nielicznych funkcjonujących na świecie kul czasu. Wiem, że latarnię można zwiedzać, także zachęcam Państwa serdecznie do tego, żeby się udać i wejść na sam szczyt.
udać się i wejść do Nowego Portu, wejść w jego strukturę, można także w tą strukturę dwudziestowieczną. I tutaj odwołam się do pana Klaudiusza Grabowskiego, który razem z Beatą Oracz przygotował artykuł dotyczący architektury już powojennej. Ta architektura kojarzy mi się z falowcem.
Tak, falowiec. Falowiec z takim śladem po wielkich planach do Nowego Portu. Zaraz po wojnie snuto plany przebudowy dzielnicy. Pierwsze miejsce od morza w Gdańsku, jakie jest widoczne. I nowe władze planowały zrobić z Nowego Portu taką dzielnicę wizytową Gdańska. I te plany przebudowy tak co 10 lat zmieniano, ale ogólnie mało co z nich wyszło. I właśnie falowiec jest jednym z takich śladów z lat 70.
Który wyszedł.
Który wyszedł, tak, tak. Niemniej te plany z lat 70. były zakrajone na dużą skalę. I tak jak tu Magda opowiadała o budownictwie z wieku XIX, no to te plany z lat 70. zakładały wyburzenie większości tej zabudowy. Jeden taki projekt zakładał wyburzenie nawet 70% dzielnicy po to, żeby zbudować nowe obiekty. Obiekty zarówno mieszkalne, jak i właśnie biurowe, urzędowe. Na szczęście z tych planów niewiele zrealizowano. Właśnie ta część południowa Nowego Portu została częściowo przebudowana, ale te jądro dzielnicy pozostało w sumie bez zmian. Obecnie no, inaczej myślimy o takich dzielnicach, o takiej zabudowie i te obiekty są rewitalizowane, a kiedyś właśnie po prostu dążono do tej modernizacji przez wyburzenie i budowanie nowych obiektów. No częściowo ratowała nas, no, nie okłamujmy, bieda, tak? Nie było pieniędzy na te inwestycje, więc realizowano je częściowo albo w ogóle. W Nowym Porcie po wojnie zbudowano kilka znaczących obiektów. Mogę tutaj wymienić, no wszyscy widzimy na wjeździe Morski Dom Kultury oczywiście. To są jeszcze pomysły, projekty z lat 50., kiedy panował w całej Polsce socrealizm. I właśnie w Nowym Porcie te południe miało być tak wyglądać. Miał powstać duży plac z taką zabudową. Nawet, uwaga, pomnik konny był przewidywany na wjeździe. Z tego no, udało się zrealizować ten Morski Dom Kultury. Dodam, że to był miał być jeden z trzech w Gdańsku. Jeden miał powstać we Wrzeszczu, jeden w Śródmieściu Gdańska. No ale powstał tylko ten jeden właśnie morski w Nowym Porcie. I jeszcze nieco wcześniej powstała zabudowa bliżej zakrętu Pięciu Gwizdków. Tam powstała Baltona, niestety budynek jest przebudowany, czy Straż Pożarna. Też budynek przebudowany, ale jeszcze ta bryła jest dobrze widoczna. Natomiast od lat 30. No, zaczyna się taki właśnie kryzys finansowy i te budynki dla Nowego Portu realizowano z dużym opóźnieniem. Planowano już od końca lat 50. budynek poczty, czy właśnie pawilon gastronomiczny dla dzielnicy. Oba obiekty powstały dopiero pod koniec lat 60. To jest słynny Wiking, taki no, kultowy obiekt dla mieszkańców Nowego Portu. Wiking powstał właśnie przy takim głównym placu i miał służyć i mieszkańcom, ale głównie właśnie marynarzom, tak, osobom, które przypływały do Nowego Portu. To był taki kombinat gastronomiczny, czyli tam był bar, restauracja i dancing. W ostatnich latach został przebudowany i tam jest obecnie sklep samoobsługowy, więc z tej takiego pawilonu z lat 60. niewiele zostało. W niezłym stanie pozostała poczta. No i z tych obiektów to w sumie tyle i z tych szumnych planów tyle udało się zrealizować.
Do państwa obojga mam takie pytanie. Co z morskiego aspektu zostało jeszcze w Nowym Porcie z architektury? Już pani wspomniała co prawda o latarni morskiej, ale co jeszcze w tej architekturze Nowego Portu takiego morskiego jeszcze pozostało?
No jeszcze tu mogę wspomnieć, no z lat 50. to kapitanat portu, on uzupełnił tą zabudowę. No Baltona była też takim budynkiem i ona została przebudowana na
przedsiębiorstwo, które zajmowało się handlem.
Tak, tak, oczywiście. I ona została przebudowana, ten obiekt został przebudowany na zarząd portu obecnie. I faktycznie ta architektura Baltony nawiązywała do takich obiektów gdyńskich, byśmy to łatwo mogli rozpoznać. No właśnie ten Wiking był takim, tutaj już wspomniany, takim miejscem właśnie portowym. Wcześniej takim miejscem była słynna Syrena, restauracja, bar. Marynarze mogli sobie, no powiedzmy, odpocząć, tak? W ten sposób to nazwijmy. Ale z tej właśnie morskiej architektury to tyle, bo te plany właśnie, żeby zbudować takie forum morskie w Gdańsku, właśnie w Nowym Porcie, no nie wyszły. Bo to miało być takie miejsce kumulujące te instytucje związane z morzem, no ale to się nie powiodło.
No, niewątpliwie takim świadectwem, no, niezachowanym, tak, ale jakby tej lokalizacji nowego portu była zabudowa Westerplatte, który był też dosyć popularnym kurortem swojego czasu.
No bo właśnie Westerplatte można powiedzieć, że w pewnym momencie było nawet taką jakby częścią nowego portu. W tej chwili myślimy o tym oddzielnie, że to są dwa oddzielne miejsca, no, ale tu dr Janusz Dargacz, który zajmował się kąpieliskami, też może chyba coś wspomnieć, ale to była jakby część nowego portu, tak?
Dzisiejszy podział na dzielnicę Gdańska nie do końca odpowiada tym podziałom historycznym, bo rzeczywiście w XIX wieku Westerplatte było traktowane jako część nowego portu. Dzisiaj Westerplatte jest częścią dzielnicy Przeróbka Stogi, więc to się zmieniło. Dlatego też w tomie o nowym porcie Westerplatte w niewielkim stopniu funkcjonuje, ale historycznie rzeczywiście to była część nowego portu.
Czyli tutaj architektura można powiedzieć na Westerplatte.
Tak, ze względu na profil swojego artykułu mogłam tutaj też uwzględnić te rzeczy i wspomnieć o domu zdrojowym, o domach kąpielowych i o tej takiej infrastrukturze prywatnej, tych wszystkich domach takich letnich, o charakterystycznej laubcygowej snycerce z lodżiami, z balkonami, które umożliwiały wypoczynek i rozkoszowanie się tym pięknym otoczeniem Westerplatte.
Nieco wcześniejszy okres historyczny to twierdza Wisłoujście, która też można powiedzieć, że historycznie należała do tej dzielnicy. Czy tak?
Częściowo, no jednak Wisłoujście twierdza była położona na prawym brzegu Wisły, ale przez długi czas na lewym brzegu istniał szaniec zachodni, czyli też część twierdzy Wisłoujście. Dzisiaj już ten element nie istnieje.
Nowy port to także mieszkańcy. Doktor Leszek Molendowski, który jest z nami razem z Danielem Gucewiczem, popełnił artykuł na temat religijnego aspektu życia w nowym porcie. Aspekt duszpasterski, ale w stosunku do osób, które tam przebywały, na przykład marynarze, którzy przybijali, też się zaznaczył.
Tak, jak najbardziej, jako dzielnica portowa. No jednak przewijali tam się marynarze z wielu krajów, wielu bander, oczywiście wielu wyznań. Protestanci, ewangelicy, ci mogli korzystać z kościoła ewangelickiego w razie potrzeby, a katolicy z kościoła katolickiego, świętej Jadwigi Śląskiej. Jeżeli chodzi o ścisły profil, nazwijmy tego duszpasterstwo morskie, to co no właśnie w Gdyni na przykład po wojnie zaczęli prowadzić redemptoryści, to w Nowym Porcie jako, no cóż, trochę odprysk pracy duszpasterskiej parafii, która nie miała na to ani sił, ani czasu, była zajęta swoimi sprawami i swoich wiernych, tym się też zajęli reformaci, którzy przejęli po 1945 roku, szczerze mówiąc, zgliszcza kościoła ewangelickiego, zamieniając go z biegiem czasu, bo mówimy tutaj dopiero o latach 60. na misyjny kościół morski, tak? Tak to się dokładnie do dzisiaj nazywa, aczkolwiek jest to kościół rektorski pod zupełnie innym wezwaniem.
Pani Magdaleno, to jest dokładnie ten kościół, o którym pani mówiła, tak?
To nie jest dokładnie ten sam, bo...
Bo to jest ten zbudowany na podstawie tego XIX-wiecznego.
Zbudowany nawet obok tego XIX-wiecznego. Są nawet takie bardzo ciekawe ujęcia pokazujące, jak te dwa kościoły stoją obok siebie, natomiast po czasie jednak ten starszy, ze względu na to, że nie był wykorzystywany, jego istnienie nie miało uzasadnienia, został rozebrany. I mogę tylko wspomnieć, że teraz profesor Omilanowska jeszcze prowadzi badania odnośnie tego nowego kościoła, więc spodziewamy się nowych ustaleń odnośnie chociażby autorstwa tej budowli.
W styczniu będą nam przedstawione na sesji poświęconej Jackowi Krikshuizenowi.
A, to przy okazji dowiedzieliśmy się, że dr Jacek Krikshuizen, który niedawno niestety odszedł, będzie miał poświęconą sobie sesję.
Tak, w styczniu. W rocznicę urodzin spotkanie, mam nadzieję, że się odbędzie. Jeżeli przez pandemię no, nie uda się spotkać, to w trybie hybrydowym albo online, ale tak, planujemy takie spotkanie.
To historyk sztuki, któremu warto poświęcić kilka chwil i zagłębić się, jaki wkład do historii Gdańska, do historii sztuki Gdańska wniósł. Ale wróćmy do nowego portu. W nowym porcie, poza tym kościołem ewangelickim, jeszcze cały czas funkcjonujący, o którym już pani doktor Staręga opowiedziała, kościół świętej Jadwigi. I tu chyba, tak jak przeczytałam państwa artykuł, jest taki zaznaczony cały rys, można powiedzieć, nawet historii Polski odbija się w historii tej parafii.
Tak, znaczy w parafii, w ogóle trochę w dzielnicy, ale okej, skoro rozmawiamy o parafii, to rozmawiajmy o parafii. Kościół na szczęście przetrwał wojenną zawieruchę. Początkowo jeszcze do listopada 1945 roku tam posługę duszpasterską pełniło dwóch gdańskich księży katolickich, Johannes albo inaczej Jan Meyer i ksiądz Teodor Kremer jeszcze w marcu, w kwietniu starali się o pozostanie, o uzyskanie obywatelstwa, argumentując tym, że czują się Polakami, znali język polski, może nie świetnie, ale trzeba pamiętać, że w diecezji gdańskiej od 1935 roku był obowiązek znania języka polskiego przez wszystkich księży katolickich diecezji. Niestety, albo stety, w zależności, zostali wysiedleni, wyjechali do Niemiec w listopadzie 1945 roku. Nieco wcześniej przyjechał ksiądz Pilipowski, który zostaje pierwszym administratorem tej powojennej parafii. Nie zapisał się najlepiej w pamięci starych parafian, gdańszczan, polskich gdańszczan, którzy przetrwali II wojnę światową w Nowym Porcie, ale również i nowych. Dlaczego? Co prawda był jeszcze przedwojennym kapelanem Wojska Polskiego, ale należał już do księży tak zwanych demokratycznych albo postępowych, którzy no właśnie potrafili agitować do głosowania na przykład na tak zwany blok demokratyczny w tych wyborach w 1947 roku, kiedy już reżim komunistyczny domykał przejmowanie władzy w powojennej Polsce. Mało tego, skonfliktował się z częścią parafian, no właśnie tymi starymi gdańszczanami, którzy w proteście przeciwko, takim cichym proteście przeciwko nowemu administratorowi parafii, nowemu duszpasterzowi, zaczęli uczestniczyć w nabożeństwach i w mszach odprawianych w małej kaplicy zorganizowanej przez reformatów. Powiedzmy, że jeszcze ksiądz Pilipowski nadepnął na odcisk kurii i w 1948 roku ostatecznie zostaje usunięty. Na jego miejsce zostaje powołany ksiądz Jan Gustkowicz. Zresztą przyjechał do Gdańska za namową swojego przełożonego, kolegi, przyjaciela i też lwowiaka, księdza Józefa Zator-Przytockiego. Zresztą również kapela, tak jak on, kapelana Armii Krajowej.
I tu mamy rozdział.
Od 1948 roku pełnił swoją posługę niemal nieprzerwanie do 1984 roku, do chwili swojej śmierci.
Właśnie chciałam powiedzieć, że to się odbija trochę historia Polski, bo z jednej strony mamy tutaj odejście tych księży, którzy byli w czasach przed II wojną światową, czyli no, nie chciałabym tu nazwać niemieckich, ale powiedzmy gdańskich księży. Później mamy księdza, który gdzieś pochwycił tą ideę komunistyczną, powiedzmy, był bardzo mocno przejęty tymi nowymi prądami. A później mamy kapłana, który tak naprawdę prowadzi taką opozycyjną robotę w Nowym Porcie.
Więc trochę opozycyjną, aczkolwiek nigdy nie był uznawany nawet przez władze państwowe, łącznie ze Służbą Bezpieczeństwa, za tak zwanego księdza wrogiego. Niepokornego, robiącego swoje, tak, ale nie wrogiego, a z drugiej strony absolutnie nie można by było go dopisać do księży patriotów, czy tych postępowych, jak chciała tego władza komunistyczna. On musiał odbudować życie duchowe i duszpasterskie Nowego Portu. Musiał na nowo sobie zjednać parafian, albo przynajmniej większość parafian. Musiał ułożyć sobie relacje z przybyłymi w 1945 roku reformatami, którzy objęli właśnie kościół poewangelicki, co nie zawsze wyglądało na dobro sąsiedzkie relacje, wręcz dochodziło czasem do mniejszych, większych konfliktów, zwłaszcza o podział parafii czy o kompetencje. Na pewno udało mu się nie odbudować, ale odnowić kościół. Jego opisy w kronice parafialnej, jak również te, które się potwierdzają u reformatów w kronikach, mówią, że jeżeli chodzi o te lata 40-50, to była trudna dzielnica w związku z tym, że ludność pochodziła z różnych stron kraju, od Wielkopolski poprzez Mazowsze, Południe, no i oczywiście Kresy. Często ludzie wyrwani ze swoich naturalnych środowisk, z małych społeczności, nie garnęli się do chodzenia do kościoła. Cóż, bieda i bliskość lokali, jeżeli chodzi o ten aspekt morski, bliskość lokali o nie najlepszej sławie. Problem był też z nadużywaniem alkoholu, co w takiej dzielnicy raczej nie dziwi.
Myślę, że dzielnica niestety przez wiele, wiele lat cieszyła się niezbyt dobrą opinią. Między innymi właśnie działalność Muzeum Gdańska w postaci wchodzenia w te różne dzielnice ma trochę zwrócić uwagę, że to jednak jest dzielnica z pewnymi tradycjami. Ta książka, tak jak wspominałam na początku, historii gdańskich dzielnic, to już jest tom trzeci. Państwo weszli do, można powiedzieć, trzeciej dzielnicy po Starym Mieście i po Chełmie, gdzie przybliżają Państwo historię dzielnicy. Doktor Janusz Targacz.
Tak, to wszystko zaczęło się w roku 2017 tomem o Chełmie. Nowy Port już jest właśnie trzecim tomem z serii. Pracujemy równolegle już w tej chwili nad kilkoma tomami, można powiedzieć, bo w przygotowaniu jest tom czwarty, który będzie dotyczył dzielnicy Siedlce i tutaj prace są już mocno zaawansowane. Ten tom ukaże się w 2022 roku. I już zaczynamy zbierać materiał do kolejnego tomu i to będzie Zaspa i Przymorze. I oczywiście w kolejnych latach kolejne tomy, kolejne dzielnice Gdańska będą objęte tą serią Historię gdańskich dzielnic.
Państwo wpisują się taką jakby rewitalizację dzielnicy dzięki swojej pracy, bo to nie tylko książka, to są poprzedzające wystawy, spotkania z mieszkańcami.
Startujemy wystawą plenerową, od tego się zaczyna zainteresowanie kolejną dzielnicą. Tej wystawie plenerowej towarzyszą różne inne wydarzenia, takie jak wykłady, oprowadzania po dzielnicy. Wydajemy też niewielkie mapy przewodniki, które pozwalają na samodzielne zwiedzanie dzielnicy. I dopiero takim zwieńczeniem jest wydanie publikacji.
Zachęcamy do lektury książki, która niedawno się ukazała, Historię gdańskich dzielnic, tom trzeci, Wyport, 16 artykułów, 18 autorów na bardzo różne tematy. Myśmy tutaj tylko dotknęli kilku tematów, ale można przeczytać między innymi o dynamicie, czyli o spirytusie, który był przemycany z Nowego Portu. Można przeczytać o fascynujących dla mnie, jak kształtował się w ogóle teren Nowego Portu, jak morze z lądem walczyło o ten teren. Bardzo dziękuję za udział w audycji. Przypomnę, naszymi gośćmi byli dr Magdalena Staręga.
Dziękuję państwu serdecznie za uwagę.
Dr Janusz Dargacz.
Dziękuję bardzo.
Dr Leszek Malendowski.
Dziękuję bardzo.
I Klaudiusz Grabowski.
Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Marzena Bakowska. Do usłyszenia za tydzień w audycji Strefa Historii.
Strefa Historii.